Partnerem podcastu jest Aires Polska. Producent implantów hybrydowych z kwasem hialuronowym.
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Implantologii Stomatologicznej OSIS zaprasza do wysłuchania podcastu o stomatologii, implantach, nauce i biznesie.
Patronem medialnym podcastu jest DTI, Dental Tribune International Polska.
Dzień dobry Państwu, Witold Tomkiewicz, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Implantologii Stomatologicznej, OSIS, dyrektor do spraw edukacji, podcast Stomatologia, implanty, nauka i biznes. Jestem dzisiaj gościem w klinice Stomatologia Wychowańskiej, a moim gospodarzem i naszym ekspertem dzisiaj jest pan dr Piotr Wychowański, adiunkt w Zakładzie Chirurgii Stomatologicznej Uniwersytetu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. I laureat Nagrody Teraz Polska 2018 i jeszcze wiele można by mówić. Piotr, tobie witam serdecznie.
Dzień dobry Państwu, bardzo mi przyjemnie rozmawiać z tobą, Witold. Muszę tu powiedzieć na początku, że Witold jest dla mnie wielkim mentorem, który pomógł mi wprowadzić moją osobę na pewne salony naukowe, pokazał mi kilka mechanizmów.
Dzięki bardzo.
Nazwijmy researchu, nie wykręcę ale było się, co, muszę to
ale,
powiedzieć.
Ale było co wprowadzić i tematem dzisiejszego podcastu jest natychmiastowa implantacja. I to, Piotr, co ty mi pokazałeś, ten buccal plate, jak my to rozmawiamy, natychmiastowa implantacja w odcinku przednim, czyli zęby w szczęce, jedynki, dwójki, i szczególnie te przypadki, gdzie jest minimalna ilość blaszki kostnej do przedsionkowej i to, co ty zrobiłeś, to, co przygotowałeś manuskrypt i jak wysłaliśmy to do Stanów, do publikacji w International Journal of Periodontics Restorative Dentistry, to tam dostaliśmy taką zwrotkę, że ci recenzenci, oni nie wierzyli, że to jest możliwe do uzyskania, a ty masz już follow-up tego. Także, ale żeby nie wyprzedzać, bo umówiliśmy się, że podzielimy tą natychmiastową implantację na dwa odcinki. Teraz będziemy mówić o odcinku przednim i estetycznym, a drugi odcinek mówimy o temacie, który już opublikowałeś za granicą w międzynarodowym czasopiśmie. To jest ten palatal molar implant, czyli implanty natychmiastowe w szczęce w pozycji zębów trzonowych.
Tak jest. W zębodole podniebiennym.
No właśnie. Piotrze, czyli wracamy do natychmiastowej implantacji. Powiedz mi ogólnie, bo słuchają nas też pacjenci. Natychmiastowa implantacja, co to jest i dlaczego to jest?
Natychmiastowa implantacja jest teraz takim, można powiedzieć, ciekawym tematem, dlatego że podstawową cechą doktora jest pomóc pacjentowi, a oczekiwaniem pacjenta jest mieć jak najszybciej zakończone leczenie, czyli wszelkie tendencje do skrócenia algorytmu terapeutycznego w implantologii od utraty zęba do skutecznej odbudowy koroną są w zainteresowaniu i pacjenta, bo nie chce się długo leczyć, ale i lekarza i zmniejszają ilość kosztów.
No bo to jest oczywiste, Piotrze, jeżeli pacjent przychodzi, na przykład jest uraz na deskorolce, młody człowiek, albo inny uraz, czy ząb leczony wcześniej, słaby i ma stracić jedynkę, tak?
Tak.
No to nikt nie chce wyjść bez tej jedynki i nawet sama świadomość, że ma mieć usunięty ząb z przodu, który jest jego wizytówką, częścią tej wizytówki twarzy, to nie jest komfortowe uczucie.
To jest prawda i rzeczywiście algorytmy tradycyjne powodują, że musimy po ekstrakcji czekać nawet do 6 miesięcy do implantacji. My w natychmiastowych implantacjach po prostu robimy to jednoczasowo, ograniczając ten 6-miesięczny okres do zera, do jednej wizyty, ale dotychczas uważano, że jest to możliwe tylko wtedy, kiedy są sprzyjające warunki anatomiczne pacjenta, czyli blaszka przedsionkowa po stronie przedsionkowej korzenia usuwanego zęba była grubsza niż 2 mm.
Bo tutaj musimy powiedzieć dla pacjentów, dentyści doskonale wiedzą, o czym mówimy, ale dla pacjentów, że tej kości z przodu, to jest tak jak w życiu na przekór. Tam, gdzie potrzebujemy, chcielibyśmy jej mieć jak najwięcej, to jest jej jak najmniej. A z kolei ta kość z przodu, to co pan doktor mówi, ta blaszka przedsionkowa, ona podtrzymuje dziąsło i daje nam ten piękny profil.
Efekt estetyczny.
Estetyczny, te girlandy dziąsłowe, tą brodawkę pomiędzy białymi, pięknymi koronami. Piotrze, jeszcze ostatnie pytanie w tej kwestii, bo jak pacjent przychodzi, ma mieć usunięty ząb i mówimy o natychmiastowej implantacji, czyli natychmiastowo wszczepimy implant, usuwamy korzeń zęba, usuwamy ząb, wszczepiamy implant. Ale czy ten pacjent wyjdzie z koroną od razu? Jak to jest u Ciebie? No bo każdy chce wyjść z zębem. Wiadomo, że tu musimy jakieś rozwiązanie tymczasowe zastosować.
Tak, tutaj są dwa algorytmy dla odmiany obciążeń. Albo implant jest wprowadzany i wykonywany na tej samej wizycie, co usunięty ząb, wprowadzony implant, uzupełnienie tymczasowe, przyklejone do sąsiednich zębów typu Maryland. I to jest bezpieczniejszy algorytm, zwłaszcza w obszarze, kiedy tej kości jest naprawdę mało. Nie przenosimy bezpośrednio sił rzucia na wprowadzony implant, który częściowo jest wprowadzony w kość, częściowo w biomateriał. A w przypadkach sprzyjających, kiedy tej kości jest bardzo dużo i duża część implantu jest pokrążona w natywnej kości, czyli własnej, zachowanej pacjenta, możemy jednoczasowo do implantu wszczepionego natychmiastowo w dniu ekstrakcji zęba założyć łącznik indywidualny i tymczasową koronę.
No to jest fantastyczne. Czyli tutaj podsumowując dla pacjentów, teraz jak najbardziej jest to możliwe w dużej części przypadków, że jak tracimy ząb, żeby mieć na tej samej wizycie po usunięciu od razu wszczepiony implant, czyli unikamy drugiego zabiegu chirurgicznego i wychodzi się z zębem, który albo jest na implancie, albo jest doczepiony do sąsiednich zębów niewidocznie. Także wchodzi się z zębem czy z zębami, wychodzi się z zębem czy z zębami.
To jest prawda i z jednego punktu widzenia to oczywiście dla pacjenta jest ten przekaz, że w wielu przypadkach udaje się to zrobić jednoczasowo, natomiast to nie jest tylko kwestia estetyki i komfortu pacjenta, bo musimy sobie zdać sprawę, że gdyby w dniu dzisiejszym usunąć ząb sieczny przedni i nie zaopatrzyć tego zębodołu metodami chirurgicznymi, to około 40-60% objętości kości zaniknie nam bezpowrotnie w przeciągu pierwszego miesiąca, dwóch miesięcy.
Musimy dla pacjentów wyjaśnić, i co to znaczy, że im ta kość zaniknie. No to znaczy, że jeżeli ta kość zaniknie, to wtedy to dziąsło nie będzie na tym samym poziomie, na którym było, i tylko będzie wyżej i wtedy trzeba starać się robić jakieś zabiegi rekonstrukcyjne, to znaczy czy odbudowywać kość, co nie jest takie łatwe, szczególnie w przednim odcinku, czy robić przeszczepy tkanek miękkich, gdzie kaleczy się podniebienie i tak, ale to nam się zwiększa ilość operacji.
To jest prawda i to właśnie nie zdajemy sobie czasem sprawy z tego, że tracąc ząb tracimy koronę zęba, którą każdy boleje na nią i widzi, korzeń zęba, o którym czasem ktoś myśli, ale za tym idzie utrata kości, w której ten korzeń tkwił, a jak kość ginie, to ginie również tkanka miękka, czyli okostna i dziąsło, które okalały tą kość. To znaczy, że za 6 miesięcy chirurg wracający do miejsca poekstrakcyjnego nie ma co wszczepić implantu. Implant jest w największym skrócie protezą tytanową śrubą, którą trzeba wprowadzić w deskę zwaną kością. Jeżeli ta kość zaniknie, w powietrzu on nie może siedzieć.
Albo jak deska jest za wąska, a śruba nie może być węższa, no to nie będzie się trzymać i deska nie będzie przykrywać tej śruby bezpiecznie.
Reasumując sytuację, rzeczywiście takie standardowe metody ekstrakcja i odroczony zabieg implantacji, czy on będzie późny, czy po 6 miesiącach wprowadzony, komplikuje się stratą objętości kości, ale również stratą tkanki miękkiej, która potem bezpowrotnie zanika. I potem odtworzenie tej tkanki miękkiej jest bardzo trudne, a efekt estetyczny wątpliwy. W przypadku natychmiastowych implantacji nie doprowadzamy do zaniku przedsionkowej plaszki kostnej, okostnej i dziąsła, a więc mamy po pierwsze bardzo małą ingerencję, bo robimy to przez dziurkę od klucza, tylko przez otwór poekstrakcyjny. Nie ma żadnego cięcia, nie ma żadnego szwu. Po drugie, nie odwarstwiamy okostnej. Pacjent wychodzi nieobrzmiały po zabiegu, bo obrzmienie po zabiegu wynika z szerokości odwarstwienia okostnej.
I to jest genialne, bo zwróćcie Państwo uwagę, że to w tym przypadku, to co pacjent chciałby najbardziej, czyli być najmniej kaleczonym podczas jednego zabiegu, mieć jak najmniej zabiegów chirurgicznych, to z punktu widzenia medycznego jest również najbardziej korzystne dla tkanek, dla całej kondycji tego kompleksu, jak to nazywamy, biało-różowego, czyli korony i dziąsła, które utrzymywane jest przez kość. Także to jest genialne. Teraz to się najczęściej, ten trend jest taki współczesny, właśnie minimalnej inwazyjności.
Ten trend, można powiedzieć, przez chirurgów ogólnych jest już absolutnie ustabilizowany. Nikt z nas nie chciałby mieć wyrostka z szerokiego cięcia brzucha, tylko przez trzy dziurki laparoskopem. Powinna minąć tendencja, w której chirurg szczękowy jest dumny z tego, że rozcina pacjenta szeroko, pobiera materiał skądinąd, a zabieg jest ogromny, bardzo skomplikowany, reakcja tkankowa znaczna, to znaczy pacjent się buntuje i komplikacji dużo, a skutkiem tego jest wielomiesięczna rehabilitacja. Lepiej zrobić to przez dziurkę od klucza, bez jednego szwu. To pokazuje różnicę. Szwy zakładamy po to, żeby ustabilizować w końcu nacięty płat, w końcu taki płat, który by nam uciekał i stanowi wrota dla infekcji, a my tego nie mamy.
Piotr, ale teraz dlaczego tak możemy teraz zrobić? Dlatego, bo mamy CBCT i tutaj do pacjentów się zwracamy. Dawniej jakby takie postępowanie, że duży chirurg, duża rana, to było w pewnym sensie uzasadnione, bo to co mieliśmy, bo nie widzieliśmy.
Tak.
Nie widzimy, co jest pod dziąsłem. A dawniej wykonywało się zwykle tylko pantomogram, czyli zdjęcie przeglądowe i to dwuwymiarowe, gdzie te wymiary były troszeczkę zniekształcone. Natomiast tomografię wykonywało się stosunkowo rzadko, bo ona była mało dostępna. Była ta ogólna medyczna tomografia, a teraz mamy do czynienia tomografy dentystyczne i teraz więcej widzimy. Ty opowiedz lepiej, bo ty to lepiej powiesz.
Ja może podpowiem pół żartem, że mam przyjemność współpracować z kilkoma kolegami uprawiającymi sztuki walki i oni twierdzą, że długi trening, ciężki trening, krótka walka. Jeżeli pacjenta weźmiemy z ulicy i posadzimy na fotel i całe rozpoznanie jest w chwili zabiegu, to zabieg jest nieprzewidywalny, nie jesteśmy do niego przygotowani. Jeżeli pacjent jest przygotowany przed zabiegiem, czas na tą wizytę konsultacyjną, rozmowę, obrazowanie, pokazanie, jakie ma warunki, jaki zabieg możemy zrobić, ustalenie planu zabiegu daje nam możliwość, że nazajutrz bądź za chwilę nasza asystentka przygotuje trafne narzędzia, już przygotowane implanty, to zabieg będzie trwał 30 minut, a pacjent wyjdzie nieobrzmiały. Czas zabiegu jest istotny. Nie powinniśmy rozkrajać pacjenta i wtedy drapać się po głowie i zastanawiać, co zrobić, albo wołać panią, która ma przynieść narzędzia z drugiego pokoju. One powinny czekać.
Tutaj poruszyłeś jeszcze jeden aspekt bardzo istotny dla pacjentów, bo często pacjentom może wydawać się, że płacą tak dużo, a przecież przychodzą i ten zabieg trwał tylko pół godziny czy godzinę, ale to, na co zwróciłeś uwagę, że żeby wykonać ten zabieg w ciągu pół godziny czy w ciągu godziny, ile potrzeba czasu, ile potrzeba ekspertyzy i know-how i technologii, tego, to czego pacjent nie widzi, bo jak wspomniałeś, pacjent przychodzi, rozmawiasz, robisz wywiad, robisz zdjęcia i potem pacjent wychodzi, ale ty to analizujesz, projektujesz i to są godziny czasu, a laboratorium ma przygotowanie tymczasowego uzupełnienia, a inne procedury, prawda?
I każdy z pacjentów chce, żeby zabieg był jak najkrótszy. Zawsze może być przy całej procedurze. Możemy go znieczulić na wejście, rozkroić i zacząć tą procedurę. W czwartej godzinie będzie mówił, żeby żonę przysłać już na tą przygotowaną procedurę. To kiedyś tak pół żartem, Witold, pamiętam, jak jeden z pacjentów zarzucił mi, że wysoka cena za usunięcie zęba, które trwało bardzo krótko. Zaproponowałem mu w tej cenie, że go poszarpie jeszcze pół godziny i nie zrezygnował.
Partnerem podcastu jest Aires Polska. Producent implantów hybrydowych z kwasem hialuronowym.
A teraz wracając do merytoryki, trzeba powiedzieć jedną bardzo istotną rzecz, że kwalifikacja do zabiegu jest bardzo ważna, a kryterium kwalifikacyjne nie wynika z wysokości pacjenta, tuszy, płci, tylko z warunków kostnych, jakie ma. I teraz, jeżeli mamy być przygotowani do zabiegu, warunkiem kwalifikacyjnym jest badanie trójwymiarowe tomograficzne. Ono nam pokazuje, z jakim pacjentem, z jakimi czynnikami ryzyka mamy tak naprawdę miejscowymi do czynienia. Bo oczywiście zbieramy wywiad, jest to stan ogólny pacjenta i ta osoba jest bardzo ważna, ale z drugiej strony jest stan miejscowy. Ten stan miejscowy w ogromnej mierze mamy dzięki informacji klinicznej, obserwacji w jamie ustnej, ale jednak decydujące są warunki kostne, które widać dopiero po badaniu trójwymiarowym. I ta implantacja może być prosta bądź bardzo trudna. To, co mówiliśmy o blaszce przedsionkowej, która, czyli tej kości z przodu, która ma maskować potem śrubę i która ma nie przeświecać przez dziąsło, że musi być więcej niż 2 mm tej kości. Takie były dotychczasowe wytyczne ITI i całego świata naukowego. Statystycznie to występuje w mniej niż 10% przypadków pacjentów. Stąd nasza metoda tutaj budowania tej blaszki przedsionkowej kości rozszerza zakres zabiegowy o kilkadziesiąt procent.
I tutaj przechodzimy już do bardziej specjalistycznej części tej dla stomatologów. Piotrze, więc kontynuuj temat i powiedz, jak ty to robisz, że możesz szczepić implant w miejsce jedynki czy dwójki, kiedy ta blaszka przedsionkowa, to co w publikacji widziałem, to co wysyłałeś do Stanów i to co oni nie wierzyli. Jak ty to robisz, że ten implant jest stabilny i tych... I te obserwacje, ile masz tych pacjentów obserwacji już?
Jeżeli chodzi o obserwacje 3-letnie, mamy ich ponad 150.
150 tak. Implantów czy pacjentów?
150 implantów to jest 120 paru pacjentów. Ile a na to są 3-letnie
kliniczne obserwacje. Tak.
Jeżeli chodzi o obserwacje krótsze, no ta grupa pacjentów szczepionych już jest ponad 250 osób.
To teraz opowiedz, jaką miałeś najcieńszą tą blaszkę? Pamiętasz?
Nie było jej.
I co? I ją odbudowałeś? Z czego ją odbudowałeś?
To nie ja ją odbudowuję, pacjent ją odbudowuje. To tutaj pół żartem. Zawsze na koniec zabiegu, jeżeli się udaje, to mówię, że zdjęcie trójwymiarowe pokazuje prawidłowy, wykonany zabieg. To zawsze mówię do pacjenta, że moja rola spełniona. Podnoszę rękę do góry, mówię rola pana i teraz wskazując na pacjenta i pana bądź pani. Bo to chirurg leczy, ale pacjent się goi. Tak naprawdę celem zabiegu, jak nie ma kości, jest odbudowanie żywej kości pacjenta. Lekarz jest w stanie stworzyć mechanizm do gojenia się pacjenta, czy kreowania tej kości przez pacjenta, albo nie stworzy tych warunków. I to jest celem zabiegu. Natomiast cały proces kończy się wtedy, kiedy pacjent zamieni biomateriał, bądź przestrzeń wytworzoną przez chirurga w jego własną kość. To trwa do pół roku. I to jest proces, który minimum pół roku trwa, niektórzy mówią nawet troszeczkę dłużej, i zależy od tego, jak wykonany jest zabieg i jego poprawności, czyli tam są 4 zasady Wanga odbudowy kości muszą być spełnione, a z drugiej strony od pacjenta i jego zdolności witalnych. Oczywiście, jakie one by były nie najlepsze, jeżeli pierwsza część zabiegowa jest źle wykonana, do odbudowy kości nie dojdzie. Bo pamiętajmy, że żaden lekarz nie wprowadza kości pacjentowi, w sensie jego żywej kości, tylko wprowadza albo rusztowania, skafoldy, biomateriały do środka, albo przeszczep martwej kości, która była procesowana w banku tkanek, albo być może przeszczep jego żywej kości z dalekiego odcinka, ale pokazującej w wynikach badań, że tam jest 5% żywych komórek przeżywa.
Tam musi przerosnąć żywa kość pacjenta. To informacja dla pacjentów.
Proces.
Czyli żeby ta kość się odbudowała, trzeba stworzyć przestrzeń, tą przestrzeń utrzymać.
I to tak, i teraz tu przechodząc do tych fachowych aspektów, podstawowym punktem wyjścia metody jest uszanowanie trójprzestrzennego ustawienia implantu. Implant musi być otoczony w przyszłości szeroką tkanką, kostną i miękką.
Ja pamiętam, bo widziałem tą pracę i te zdjęcia, które wysyłałeś i tam były te... To dużo pracy, dużo czasu, bo tam mierzyłeś te profile. I potem jakby już z góry wiedziałeś, jakich rozmiarów implant będziesz stosował. Używałeś trepana, chyba tak, żeby ten tunel zachować i dopiero ten materiał kondensowałeś. Opowiedz prawie troszeczkę, daj proszę kilka technicznych takich informacji, żeby zaciekawić implantologów.
Ostateczną sytuacją musi być ta sytuacja, że licowa powierzchnia implantu musi być odległa od dziąsła 2-3 mm. Jeżeli takowej odległości nie będzie, i to ta przestrzeń będzie zajęta przez tkankę łączną i na martwej powierzchni implantu bez ukrwienia będzie się obsuwać i będzie dochodzić do recesji, czyli perimplantitis i braku efektu estetycznego. Podstawową jedną z czterech zasad Wanga jest przestrzeń do odbudowy kości. Czyli nie możemy wprowadzić implantu zbyt przedsionkowo, bardziej podniebiennie, i my szukamy stabilizacji implantu i prowadzimy łoże bardzo podniebiennie, a przestrzeń między licową powierzchnią implantu wprowadzonego podniebiennie a okostną, która jest wewnętrznie pod dziąsłem, wypełniamy biomateriałem. Od góry zamykając, czyli mamy taką puszkę.
A czym zamykasz? Używasz membrany? Bo membran nie, jak pamiętam.
Tak, no więc tak? Zamykanie wykonujemy w ten sposób, że albo zakładamy cement chirurgiczny, bo cienko estetyczne to jest przez pacjentów nieakceptowane ze względu na brak estetyki rozwiązania, więc albo zamykamy go koroną, jak powiedzieliśmy, natychmiastową i profilem odpowiednim zamykającym zemoduł, jeżeli warunki kostne pozwalają na obciążenie natychmiastowe, albo przynajmniej natychmiastową prowizoryzację, albo przęsło w Marylandzie jest jednocześnie korkiem otworu poekstrakcyjnego. Dzięki temu dochodzi do zamknięcia przestrzeni, w której jest wprowadzony biomateriał i do której będą pączkować naczynia krwionośne, do której nie ma dostępu wtedy resztka pokarmowa i pod osłoną antybiotyku w pierwszym okresie, a potem już na skutek wytworzenia nowych naczyń krwionośnych powstanie nowa kość.
Piotrze, mnie się wydaje, tak jak wspominałem w poprzednich podcastach, że jakby technologia jest dostępna dla wielu implantologów, dla wielu klinicystów. Natomiast takie rzeczy, to co ty robisz między innymi, że nie ma blaszki w ogóle przedsionkowej, ty potrafisz stworzyć blaszkę, która istnieje po 2-3 latach i tej blaszki jest ile? Milimetr czy 2 milimetry?
Potrafi być więcej.
Więcej. Także to jest wszystko, jak to mówimy, technik sensitive, czyli wrażliwe na to, jak to się robi rękami. W związku z tym, gdzie koledzy mogą to podpatrzeć, gdzie się mogą nauczyć, czy planujesz jakiś system kursów, edukacji, czy uniwersytet planuje, może tutaj porozmawiajmy.
Tak, to ja tylko sprostuję, że ta metoda nie jest, ona oczywiście wymaga pewnej wprawy implantologicznej, ale nie jest to metoda niepowtarzalna. W rękach przeciętnego implantologa, który będzie znał zasady prowadzenia tego zabiegu, ona będzie science sensitive, a nie technique sensitive. Jeżeli zapoznamy się z ideą kształtowania tej przestrzeni, gdzie ta kość się odbuduje i jak zadbać o tkankę miękką, będzie mógł to wykonywać nawet dość mało doświadczony implantolog z powodzeniem.
Czyli musi wiedzieć jak, ale też musi przećwiczyć, bo wasza robota to jest jak rzemiosło. I rzemiosło to jest jak malowanie, jak rzeźbienie. Także tutaj ręce muszą robić to, co głowa, umysł chce, żeby było zrobione.
50%, bo powiem szczerze, że cała ta technika powstała też dzięki moim doświadczeniom z inżynierią materiałową, którą miałem przyjemność kończyć. Bo tu jest gdzieś nauka inżynierska. Dlatego mówię, że dobry implantolog przeciętny jest w stanie to zrobić, bo to nie jest sytuacja, że trzeba przejść przez ucho igielne, tylko trzeba zrozumieć proces odbudowy kości. I rzeczywiście to, co Witold mówiłeś, my na uczelni z panem profesorem Wojtowiczem będziemy prowadzić kursy, mam nadzieję, akredytowane w naszym nowym ośrodku, który się przenosimy w kampusie Banacha. Odnośnie implantacji natychmiastowych.
Czyli w październiku na stronie OSIS to powinny być te informacje.
Z drugiej strony też mam tutaj kilku wspaniałych współpracowników i zapraszamy do współpracy na Rakowieckiej. Dzięki Tobie też i firmie Aires, że mamy implanty hybrydowe, które świetnie pasują do tej techniki, o czym trzeba by powiedzieć dwa słowa. Dlaczego implant hybrydowy dla mnie jest implantem bezpiecznym w implantacji natychmiastowej, ale tutaj też prowadzimy te kursy, ewentualnie jesteśmy w stanie współpracować ze osobą, która ma dany problem i po prostu zaprosić.
Piotrze, dobrze, skoro zacząłeś ten temat, dlaczego przy tych natychmiastowych implantacjach hybryda wydaje się być bardziej korzystna czy bezpieczniejsza, bo wspominałeś wcześniej o tym.
Tak, pamiętajmy, że implantacja natychmiastowa jest prowadzona w dynamicznie zmieniających się tkankach.
Mówimy szczególnie w odcinku przednim, bo tam chodzi o tę estetykę.
W, Tutaj w odcinku przednim powiedział jeszcze, jest to szczególnie istotniejsze, ale każda natychmiastowa implantacja jest w dynamicznie zmieniających się warunkach kostnych. Jeżeli mamy stan po ekstrakcji, stabilną kość, implantolog doświadczony z dokładnością swoją jest w stanie wprowadzić implant do poziomu kości. Tu mówimy, że nie mamy blaszki przedsionkowej kostnej na przykład i zakładamy, że ją odbudowujemy. Te założenie oczywiście jest oparte na pewnych przesłankach, ale nie ma pewności, do której części milimetra ta kość się odbuduje. Jak pacjent zareaguje, czy tam nie będzie urazu mechanicznego, a więc większa dawka niepewności. Jeżeli większa dawka niepewności, a miejsce jest estetycznie bardzo istotne i wrażliwe na niepowodzenie typu pół milimetra szarej obwódki przy implancie, to brak sukcesu.
Pewnie.
To zwłaszcza w odcinku estetycznym, to należy zastosować system, w którym ta wrażliwość na technik sensitive błędy jest przez producenta usuwana. I dlatego, jak pomyślimy sobie, że wprowadzimy implant, który będzie szorstki w pełni, wystawał odrobinę ponad założony poziom, może się zainfekować bakteriami dochodzi do periimplantitis.
Relatywnie, czyli na przykład będzie odpowiednio wszczepiony, ale dojdzie do retrakcji, do cofnięcia się tkanek, dziąsła, bo na przykład ta kość się odbuduje ciut mniej, aniżeli na wysokość zakładaliśmy.
Można przeoczyć na przykład traumatyczne działanie podczas ekstrakcji. Największą traumatyzacją jest tak naprawdę proces prowadzący do usunięcia zęba. Są to zwykle zębodoły zakażone, są to zwykle zębodoły na przykład pourazowe, a jakby pourazowe w historii pacjenta, ale w 100% pourazowe w historii doktora, bo to ekstrakcja jest ogromnym urazem. Ta ekstrakcja raz przechodzi nam bardzo płynnie, raz trudniejsza jest i teraz te tkanki podrażnione, my zakładamy, wprowadzając implant, zadajemy dokładny poziom, do którego kość ma wystąpić. Nie zawsze w implantacji natychmiastowej jest to 100%, czasem pół milimetra błędu i może dojść do ekspozycji implantu, zakażenia go, jego szorstkiej powierzchni i lawinowego periimplantitis. W przypadku implantów hybrydowych ten mały, drobny błąd jest kompensowany przez to, że nie dochodzi do potem zasiedlenia bakterii przez tą powierzchnię, a z łatwością można odzyskać przyczep łącznotkankowy dziąsła.
Za hybrydy, o ile dobrze pamiętam, dostałeś teraz polskie hybrydy pokrywane kwasem hialuronowym, który z kolei, bo tutaj przypomnijmy dla Państwa, dla pacjentów i dla dentystów, że hybryda to ona jest szorstka, ten implant w tej części doapikalnej, natomiast w części dokoronowej około 40% długości implantu jest, ma powierzchnię maszynową, takie jak te implanty Brennemarka z lat 60., 70., 80. do roku 2000, które do dziś funkcjonują u tych, którzy wszczepiali i je uzyskali. Ale tutaj jeszcze jest jeden trik, ponieważ ta powierzchnia implantu tytanowego, ona też z czasem jakby starzeje się, pokrywa się związkami wodorowęglanowymi z powietrza, jeżeli implant jest przechowywany dłużej jak pewnie 2-3 tygodnie, to tu jest zastosowana warstwa kwasu hialuronowego, który daje, utrzymuje hydrofilność implantu z jednej strony, a z drugiej strony ten kwas hialuronowy, on stanowi dużą część tej substancji międzykomórkowej, tkankowej, czyli mamy jakby taki biologiczny interfejs już do tej tkanki, która musi powstać w procesie ostrej integracji. Piotrze, masz ogromną wiedzę. Nasz czas tego podcastu się kończy. Teraz dla pacjentów bardzo powiedz, proszę, gdzie można Cię znaleźć. Klinika Stomatologia Wychowańska mieści się w Warszawie.
Przy ulicy Rakowieckiej 9. Także serdecznie zapraszamy.
Stronę jeszcze podaj.
wychowański.pl. Taka jest strona.
A kolegów stomatologów i zainteresowanych tematem tej blaszki przedsionkowej, natychmiastowej implantacji zapraszamy. Ja myślę, że będziesz miał prezentację też na świątecznym wieczorze implantologicznym 7 grudnia. A jak i również zapraszam do kontaktu bezpośredniego z doktorem Wychowańskim i może na jakiś indywidualny kurs tutaj w klinice, asystę, czy...
Naszą rolą, tak samo jak i mojego mentora, pana profesora Wojtowicza, jest jednak pewien rodzaj dydaktyki i absolutnie zapraszamy, żeby tą metodę gdzieś upowszechnić. To jest też nasza rola, tak jak Witold powiedział, teraz Polska otrzymaliśmy za metody implantologiczne i bardzo naprawdę się cieszymy, że nasza dyscyplina też została zauważona przez tą prestiżową kapitułę znaku promocyjnego, ale tak samo na uczelni mam nadzieję, że ta technologia i ta metodyka chirurgiczna, którą jakby zaczyna metodą odtwórczą traktować pacjenta implantologicznego, będzie w naszym nowym Instytucie Stomatologii Uniwersytetu Warszawskiego.
Jest godna propagowania i te publikacje, także to jest...
Także zapraszamy zarówno na Warszawski Uniwersytet Medyczny, jak ja osobiście do swojej kliniki na Rakowieckiej.
A ja zapraszam do słuchania drugiego odcinku podcastu, gdzie będziemy mówić o natychmiastowej implantacji przy implantach w pozycjach zębów trzonowych. Dziękuję Państwu bardzo. Piotrze, dziękuję bardzo. Zapraszamy na stronę podcastu osis.org.pl.
Partnerem podcastu jest Aires Polska. Producent implantów hybrydowych z kwasem hialuronowym.